Wędrowcy znaleźli się na szczycie rozległego rumowiska, pozostałego widocznie po kamiennej lawinie. Kiedy zaczęli schodzić w dół, spod stóp osuwały im się zrazu drobne kamyki i gruz, później potoczyły się z łoskotem większe odłamki skalne, które spadając pchnęły inne tak, że sunęły w dół w chmurze pyłu i z okropnym hukiem. Po chwili jakby cały stok nad nimi i pod nimi ruszył z miejsca. Nasi wędrowcy, zbici w gromadę, zjeżdżali w dół w straszliwym zamęcie sypiących się, grzechoczących, huczących odłamków skalnych i kamieni. Uratowały ich drzewa rosnące u stóp rumowiska. Osunęli się na skraj sosnowego lasu wspinającego się po stoku. Była to niejako przednia straż ciemnych, gęstszych borów zalegających niżej położoną dolinę. Niektórzy, objąwszy pnie, powyłazili na najniższe gałęzie, inni, a między nimi mały hobbit, znaleźli za drzewami schronienie przed kamiennymi pociskami. Wreszcie niebezpieczeństwo minęło. Lawina uspokoiła się. Ostatnie już trzaski rozlegały się z rzadka, gdy największe z potrąconych głazów, podskakując i tocząc się, spadały między paprociami i korzeniami sosen aż na dno doliny. — Świetnie! To nam znów skróciło drogę — rzekł Gandalf. — A nawet gobliny, tropiąc nasze ślady, nie zdołają tędy zejść cichcem. — Możliwe — mruknął Bombur. — Za to bez trudu mogą nam zepchnąć kamienie na głowy. Krasnoludy, Bilbo też, wcale nie zachwycone, rozcierały siniaki na potłuczonych łydkach i stopach. — Głupstwa mówisz. Zaraz się usuniemy z drogi, lawinie. Ale żywo! Spójrzcie na światło! Słońce od dawna już skryło się za górami. Cienie wokół wędrowców rosły, chociaż z oddali, poprzez drzewa i nad czarnymi czubami rosnących niżej sosen, można było jeszcze dostrzec blask wieczoru nad równiną. Zbiegli jak mogli najszybciej, łagodnym zboczem przez sosnowy bór na ścieżkę opadającą za kosami, lecz wciąż prowadzącą ich ku południowi. Niekiedy musieli przedzierać się przez morza paproci, których liście sterczały wyżej niż głowa hobbita. Czasem maszerowali cicho, cichutko po podściółce z sosnowych igieł, ale mrok leśny gęstniał coraz bardziej i cisza leśna ogarniała ich coraz głębsza. Nie było tego wieczora wiatru, więc żaden podmuch nie wzbudzał w konarach drzew nawet szumu podobnego do westchnienia morza. — Czy musimy iść jeszcze dalej? — spytał Bilbo, gdy zrobiło się wreszcie tak ciemno, że ledwie dostrzegał brodę Thorina, kiwającą się tuż obok na ścieżce i tak cicho, że oddechy krasnoludów wydawały mu się hałaśliwe. — Palce u nóg mam już pokaleczone i powykręcane, łydki mnie bolą, a brzuch mi obwisł jak pusty worek. — Jeszcze trochę — odparł Gandalf. Po chwili, która dłużyła się wędrowcom w nieskończoność, wyszli niespodzianie na otwartą, bezdrzewną polanę. Księżyc wzeszedł i oświetlał pustą przestrzeń. Nie wiadomo czemu to miejsce nie wydało im się przyjazne, chociaż nic złego nie mogli wypatrzyć. Nagle z daleka, od podnóża gór, dobiegło ich uszu przeciągłe, rozedrgane wycie. Gdzieś z prawej strony, o wiele bliżej, odpowiedziało mu drugie, potem z lewej, jakby dość blisko, trzecie. To wilki wyły do księżyca. To wilki się zwoływały. Wprawdzie w pobliżu norki pana Bagginsa nie było wilków, lecz hobbit znał dobrze ich głos. Nieraz opisywano mu go w opowieściach. Jeden z jego starszych kuzynów, ze strony Tuków, który wiele w życiu podróżował, zwykł był naśladować wilcze wycie, żeby Bilba nastraszyć. Toteż gdy je hobbit usłyszał w lesie w księżycową noc, przebrała się miara jego męstwa. Przecież nawet zaczarowany pierścień nie mógł go obronić od wilków i to od wilków z tej najgorszej wilczej bandy żyjącej w cieniu gór zamieszkanych przez gobliny na skraju pustkowia, na granicy nieznanego. Wilki takie mają węch lepszy nawet od goblinów i nie potrzebują cię widzieć, żeby schwycić. — Co teraz robić? — Co robić? — krzyknął Bilbo. — Uciec goblinom, żeby wpaść w pazury wilkom — rzekł i weszło to później w przysłowie. Chociaż my raczej mówimy w takich przykrych wypadkach z deszczu pod rynnę albo z patelni w ogień. Prędko! Na drzewa! Krzyknął Gandalf. Wszyscy dopadli na skraju polany drzew, wyszukując takie, których gałęzie zwisały nisko lub których smukłe pnie ułatwiały wspinaczkę. Domyślacie się, że nie marudzili z wyborem. W mig powłazili na sosny, pnąc się jak najwyżej, zatrzymując dopiero wtedy, gdy cieńsze u czuba gałązki nie wydawały się dość mocne. Uśmiałbyś się, oczywiście gdybyś patrzał z bezpiecznej odległości, na widok brodatych krasnoludów zagnieżdżonych wysoko na drzewach, niby starsi panowie, co zwariowali i udają małych chłopców. Fili i Kili siedzieli na szczycie smukłego modrzewia, jak na choince olbrzymów. Dori, Nori, Ori, Oin i Gloin usadowili się wygodnie na ogromnym świerku o regularnych gałęziach sterczących w równych odstępach niby szprychy koła. Bifur, Bofur, Bombur i Torin schronili się na drugim świerku. Dwalin i Balin wdrapali się na strzelistą jodłę i usiłowali znaleźć wygodne miejsce wśród zieleni najwyższych pędów. Gandalf, o wiele od reszty kompanii roślejszy, wybrał drzewo, na które żaden z krasnoludów nie zdołałby wleść, gruby pień sosny stojącej na samym skraju polany. Na pół schowany w gałęziach, wychylając się, błyskał jednak oczyma w księżycowej poświacie. A Bilbo? Nie umiał wdrapać się na żadne z drzew i biegał w panice od pnia do pnia jak królik, który zgubił drogę do swej norki, gdy sfora już następuje mu na pięty. Znowu zostawiłeś włamywacza samego, rzekł Nori do Doriego, spoglądając z wysoka na ziemię. Nie mogę przecież stale dźwigać go na plecach, odpowiedział Dori. I w dół tunelem, i w górę na drzewo. Za kogo ty mnie masz? Za tragarza? Jeśli mu nie pomożemy, wilki go zjedzą, rzekł Thorin, bo już z wszystkich stron z każdą sekundą bliżej dochodziło wycie. Dori! Zawołał. Dori bowiem siedział najniżej i na najwygodniejszym drzewie. Pospiesz się i podaj rękę panu Bagginsowi. Dori wprawdzie lubił zrzędzić, ale w gruncie rzeczy był zacnym krasnoludem. Chociaż jednak spuścił się na najniższą gałąź i wyciągnął rękę, jak zdołał najdalej, Bilbo nie mógł jej dosięgnąć. Dori musiał więc zeskoczyć na ziemię i pozwolić, by hobbit wlazł mu na plecy. W tym momencie właśnie wilki, ujadając, wpadły na polanę. Nagle krasnoludy ujrzały setkę oczu wpatrzonych w siebie. Lecz Dori nawet wówczas nie opuścił hobbita. Czekał, aż Bilbo z jego ramion wygramoli się na gałąź i dopiero wtedy sam także na nią się podciągnął. W ostatniej chwili już wilk zębami chwycił go za płaszcz i mało brakowało, a byłby nieboraka ściągnął z powrotem na ziemię. W minutę później całe stado naszczekiwało pod drzewem i wspinało się przed nimi łapami na pień z płomieniem w ślepiach i z wywieszonymi jęzorami. Lecz nawet najdziksi wargowie, bo tak nazywa się wilcze plemię na skraju pustkowia, nie umieją łazić po drzewach. Na razie więc podróżnicy mogli czuć się bezpiecznie. Szczęściem wieczór był ciepły i bez wiatru. Niezbyt jest wygodnie siedzieć przez dłuższy czas na drzewie, nawet w zwykłych okolicznościach, ale na zimnie i wichrze, gdy zgraja wilków czyha na dole, doprawdy trudno wytrzymać. Polana otoczona pierścieniem drzew była najwidoczniej miejscem wilczych zgromadzeń. Ściągało też tych bestii coraz więcej. Zostawiły straż u stóp sosny, na której przycupnął Dori i Bilbo. Potem rozbiegły się wietrząc, aż zwęszyły wszystkie drzewa, na które ktoś się schronił. Przy każdym z nich postawiły warty. Reszta zaś wilków, a były ich setki, obsiadła polanę wielkim kręgiem. Ogromny, siwy zwierz wystąpił na środek, by przemówić do zgrai w okropnym języku wargów. Gandalf rozumiał ich mowę. Bilbo jej nie znał, lecz straszliwy dźwięk wystarczał, by domyślić się, że chodzi o rzeczy okrutne i złe. Tak też było rzeczywiście. Od czasu do czasu wilki siedzące w koło odpowiadały siwemu przywódcy chórem, a głosy te brzmiały tak złowrogo, że hobbit za każdym razem omal nie spadał z gałęzi. Powiem wam, co usłyszał Gandalf, choć Bilbo przemowy nie zrozumiał. Wargowie i gobliny często się wzajemnie wspierają w swoich zbrodniczych przedsięwzięciach. Gobliny rzadko oddalają się od swoich górskich kryjówek, chyba że je ktoś z nich wypędzi i zmusi do szukania nowych siedzib lub gdy maszerują na wojnę, co na szczęście od dawna już się nie zdarzyło. W owych wszakże czasach urządzały niekiedy wypady, zwłaszcza pożywność i pojeńców, którzy by dla nich pracowali. Wtedy zwykle gobliny sprzymierzały się z wilkami, obiecując w zamian za pomoc udział w łupach. Niekiedy dosiadały wilków jak ludzie koni. Otóż z przemowy siwego warga wynikało, że na tę noc zamierzona była wielka wyprawa goblinów. Wilki zebrały się na umówionym miejscu, lecz gobliny jakoś się spóźniały. Powodem z pewnością była śmierć wielkiego goblina oraz zamęt wzniecony przez ucieczkę krasnoludów, Bilba i czarodzieja, których prawdopodobnie jeszcze wciąż szukano. Mimo niebezpieczeństw tych odległych ziem znaleźli się ostatnimi czasy odważni ludzie, którzy zaczęli powracać tu z południa, wycinać drzewa i budować sobie osiedla, wybierając mniej ponure lasy w dolinach i wzdłuż biegu rzek. Było tych śmiałków wielu i dobrze uzbrojonych, to też nawet wilki nie ważyły się ich napastować w biały dzień, gdy trzymali się razem. Teraz jednak bestie postanowiły wspólnie z goblinami napaść nocą wioski położone najbliżej gór. Gdyby ten plan wykonały, nie zostałaby w tych osiedlach do jutra ani żywa dusza. Wszystkich by wybito, z wyjątkiem nielicznych jeńców, których by dostały od wargów w zapłacie gobliny, by ich uprowadzić do swoich lochów. Straszno było słuchać przemowy siwego wodza wilków, nie tylko ze współczucia dla poczciwych leśnych osadników, ich żon i dzieci, lecz także dlatego, że oznaczało to groźne niebezpieczeństwo dla Gandalfa i jego przyjaciół. Wargowie ze zdumieniem i wściekłością odkryli ich obecność na swojej polanie. Wzięli ich za wysłanych na zwiady sprzymierzeńców tutejszej ludności, którzy wieść o uknutym napadzie rozniosą po dolinie. Wówczas gobliny i wilki musiałyby stoczyć z ludźmi straszliwą bitwę, zamiast ich zaskoczyć we śnie i bez walki pożreć lub porwać w niewolę. Toteż wargowie postanowili nie ruszać się z polany i nie dopuścić do ucieczki ukrytych na drzewach nieprzyjaciół, co najmniej do rana. Bo na długo przed świtem z pewnością, jak powiadały wilki, nadciągnie z gór wojsko goblinów, a gobliny będą umiały wdrapać się na drzewa lub ściąć je siekierami. Rozumiecie teraz, dlaczego Gandalf, przysłuchując się wilczemu ujadaniu i warczeniu, zląkł się okropnie, chociaż bowiem był czarodziejem, musiał uznać, że kompania znalazła się w groźnym położeniu i wcale jeszcze nie umknęła goblinom. Mimo wszystko nie zamierzał pozwolić, by wilki bez przeszkód urzeczywistniły swoje niecne plany. Jakkolwiek niełatwo mu było działać, siedząc wysoko na drzewie, podczas gdy wargowie zajmowali całą polanę dookoła. Nazrywał z sąsiednich gałęzi sosny co większych szyszek, zapalił jedną z nich jaskrawym, błękitnym płomieniem i cisnął w dół pomiędzy tłum wilków. Trafiła któregoś w grzbiet, natychmiast też kudłate futro zajęło się ogniem i wilk począł się miotać na wszystkie strony, wyjąc okropnie. Padła druga szyszka, potem trzecia, a każda płonąca. Pierwsza niebieska, następna czerwona, ostatnia zielona. Rozbiły się na ziemi, pośrodku wilczego kręgu, sypiąc kolorowymi iskrami i buchając dymem. Największa ugodziła wodza wilków w sam nos, aż bestia skoczyła w powietrze na 10 stóp, a potem zaczęła biegać w kółko ze złości i przerażenia, gryząc własnych współbraci. Krasnoludy wraz z Bilbem wykrzykiwały i wiwatowały. Wściekłe wilki przedstawiały straszny widok, a zgiełk wypełnił las. Wilki zawsze boją się ognia, cóż dopiero tak niezwykłego i groźnego. Każda iskra trafiająca na sierść wilczą lgnęła do niej i podpalała futro. Jeśli który wilk nie rzucił się błyskawicznie na ziemię i nie zdusił pożaru w zaczątku, stawał w płomieniach. Wkrótce po całej polanie tarzały się bestie, usiłując zgasić skry na swych grzbietach, a te, które płonęły, szamotały się między nimi z okropnym wyciem i zarażały ogniem inne, tak że wreszcie właśnie bracia pędzili je precz, a nieszczęsne zwierzęta uciekały po zboczach w dół, wyjąc żałośnie i szukając wody.
— Co znaczy ten zgiełk w lesie dzisiejszej nocy? — spytał wódz orłów.
Siedział czarny w księżycowej poświacie na szczycie samotnie sterczącej skały u zachodniego krańca górskiego łańcucha.
Słyszę głosy wilków. Czyżby gobliny wyszły broić w lasach?
Wzbił się w powietrze i zaraz z dwóch sąsiednich szczytów dwa orły z jego przybocznej straży zerwały się w ślad za nim.